Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pan dr Wojciech Pączek, psychiatra. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Wspólnie zastanawialiśmy się, czy rozmawiać po raz kolejny o depresji. 23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją i jego głównym celem jest wsparcie osób chorujących oraz ich rodzin. Mamy obydwoje takie wrażenie, że to jest temat bardzo dobrze zaopiekowany, ale jednak chyba ciągle trzeba o tym mówić i przypominać.
Rzeczywiście tak. Wydaje się, że to dzień potrzebny, ponieważ ta psychoedukacja w społeczeństwie wiemy, że odgrywa istotną rolę i widzimy jej efekty, że coraz więcej osób zgłasza się do lekarzy, czy do lekarzy rodzinnych, czy potem do psychiatrów z objawami, które mogą sugerować właśnie depresję, że spotykamy, czy rozmawiamy z rodzinami osób chorujących na depresję, które chcą wiedzieć, jak z takim pacjentem rozmawiać, jak z nim postępować. To jest na plus. Ten kij może mieć dwa końce, ponieważ depresja stała się też taką troszkę, można powiedzieć, modną chorobą w internecie.
No i też sami się diagnozujemy, tak? Prawda. Bardzo często, zwłaszcza młode pokolenie, czerpie wiedzę z różnych komunikatorów, z social mediów i to chyba nie jest dobry kierunek.
Żeby tego tak jednoznacznie nie potępiać, pewnie dla wielu osób być może jest to właśnie ten pierwszy krok, który zrobią i dzięki temu być może skierują się rzeczywiście po fachową pomoc. Niemniej jednak będziemy też widzieli treści. To ostatnio przygotowując się właśnie do naszej audycji sobie troszkę przyglądałem, o czym internet mówi, co na tak zwanych rolkach można spotkać. No, spotykamy relacje osób, które opowiadają o swoim, można powiedzieć, świadectwie depresji, mówiąc, że od kilku lat chorują na depresję, jako, rozumiem, taką ciągły bieg wydarzeń takich depresyjnych. Natomiast no, wiemy, że to nie jest depresja już w tym momencie, że tam pewnie coś pod tym się kryje, ale okej, jeśli to ma kogoś przekonać, że pewnie mam podobnie i ja z tego powodu pójdę do lekarza, no to dobra, to przynajmniej tutaj jakiś pożytek z tego będzie. Czy merytorycznie to jest prawidłowe tego typu filmiki, no to pewnie tam dużo rzeczy można byłoby na ten temat powiedzieć.
Ale czy zwiększa się liczba osób szukających pomocy? Pan jako lekarz praktykujący, doświadczony, zauważa pan, że jednak ludzie są uważni i nie mają już takich obaw pójścia do lekarza psychiatry po radę, po pomoc, po leczenie?
A zwiększa się zdecydowanie. Tutaj mogę przytoczy na świeżo nasze takie malutkie statystyki podwórkowe, żeby poruszać się po naszym tutaj lokalnym obszarze. Niedawno przygotowywaliśmy tam na potrzeby statystyczne w naszej poradni ilość porad, takich psychologicznych, już pomijając na razie same lekarskie, psychologiczne, które nasz zespół psychologów, psychoterapeutów udzielił w ciągu ostatnich 3 lat, 2023-2025. I tak jak w pierwszych 2 latach to było około 1000 porad rocznie, niecałe tam 900 z hakiem, tak w ubiegłym roku tych porad było 1800. Oczywiście nie one wszystkie dotyczyły depresji, ale samo to zainteresowanie w ogóle tematem, że są ośrodki, w których można rzeczywiście uzyskać pomoc, że to się coraz bardziej do takiej świadomości społecznej przebija. No i fajnie, dla nas to więcej pracy, ale ogólnie fajnie.
No tak, ale czy przychodzą osoby już z diagnozą do pana? Właściwie tylko po to, żeby pan to potwierdził, a okazuje się, że no niekoniecznie jest to depresja.
Zdarza się, tak. Może przy okazji samej depresji to rzadziej mamy do czynienia z takim jakby potwierdzeniem czy zaprzeczeniem tego, co wujek Google powiedział. Raczej przychodzą z objawami i wtedy wychodzi nam w badaniu, że to jest depresja. Ten efekt, o jakim pani redaktor wspomniała, dotyczy innego naszego zaburzenia, o którym wcześniej mówiliśmy, zaburzeń hiperkinetycznych, czyli ADHD. Tutaj tak, to przychodzą pacjenci, którzy mówią o tym, że pewnie mają, bo ktoś w rodzinie ma, albo właśnie obejrzeli jakiś film w internecie, który wskazywał na te same objawy, które oni mają, no i potem się okazuje w trakcie diagnostyki, że to wcale nie jest ADHD, chociaż objawy były podobne. No i czasem musimy sobie z tym rozczarowaniem pacjentów poradzić.
No tak, często pan doktor podkreśla tutaj, że pewne choroby są wspólne dla innych jednostek chorobowych. Tak. Natomiast czy depresja jest dość prosty sposób diagnozowana i łatwo ją rozpoznać?
Generalnie można powiedzieć, że właściwie tak, nie wchodząc w jakieś większe szczegóły, to takie podstawowe objawy depresyjne spokojnie można zdiagnozować albo nadać kierunek pewnej diagnozie już w gabinecie lekarza rodzinnego, w gabinecie lekarza POZ. Wystarczy pamiętać o takich głównych objawach osiowych depresji, których możemy tutaj sobie zaraz je przypomnieć. Jeśli potrzeba bardziej szczegółowej diagnostyki tam psychologicznej, no to ona się zadzieje w poradni zdrowia psychicznego po to, żeby zobaczyć, czy ta depresja jest tylko samą depresją, czy nie będzie wynikała jeszcze z jakiegoś innego podłoża. Ponieważ też sama depresja, to jak ostatnio właśnie przy okazji Światowego Dnia Depresji mówiła pani profesor Dudek, która jest aktualnym prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, depresja, przyczyny depresji to właściwie mieszanka różnych czynników i środowiskowych, i biologicznych, i takich genetycznych też, więc też ta sama depresja może mieć pod spodem też schowane różnego rodzaju niespodzianki.
Panie doktorze, w takim razie trzymając się tej diagnostyki, czy już w tym momencie lekarze pierwszego kontaktu, lekarze rodzinni są tak wyposażeni w wiedzę, że mogą zdiagnozować depresję u pacjenta? Czy zawsze muszą odesłać po potwierdzenie do lekarza psychiatry?
Zdecydowanie nie muszą i rzeczywiście tutaj chociażby w naszym gdańskim środowisku, wśród tych coraz młodszych roczników lekarzy, widać tą pewną taką też, powiedziałbym, śmiałość w diagnozowaniu, ale to jest akurat ten pozytywny efekt. Mam na myśli to, że nie boją się stawiać tej diagnozy, nie boją się włączyć pierwszych leków. Rzeczywiście zwykle potem też zalecają, żeby to leczenie kontynuować na przykład u psychiatry, albo żeby psychiatra też przynajmniej tam rzucił okiem kontrolnie. Ale już ten pierwszy etap pacjent ma już za sobą właśnie w gabinecie lekarza rodzinnego i to jest bardzo fajne.
A czy to wynika właśnie z tego, że depresja od wielu lat jest w dobrym tego słowa znaczeniu tematem medialnym i też na studiach medycznych coraz częściej mówi się o tym, że depresja może być pochodną różnych czynników, żeby zwrócić uwagę, że badania kliniczne nie wykazują żadnych chorób i to jest też takie czerwone światło dla lekarza rodzinnego, że tu może chodzić o depresję albo o jakąś inną jednostkę chorobową związaną z naszą psychiką.
Wiedza ratuje. Tak to można byłoby powiedzieć. I to, o czym pani redaktor mówi, rzeczywiście ta wiedza i wśród profesjonalistów, i wśród fachowców, ale też wśród społeczeństwa, jak jest powtarzana i coraz więcej jest gdzieś w tej przestrzeni medialnej, skutkuje tym, że i pacjenci, ale też i lekarze nie boją się mówić o tej depresji. Że traktujemy ją coraz częściej rzeczywiście jako prawdziwą chorobę, a nie wymówkę na to, że jestem leniwy, że nie chce mi się, bo mam ochotę pociągnąć jakieś lewe zwolnienie i tego typu rzeczy. Tylko poważna choroba, którą należy się zająć, bo może nieleczona dawać bardzo niefajne skutki w przyszłości, jak też odczarowuje trochę to odium tej psychiatrii, że ta psychiatra coraz częściej zaczyna, tak się troszkę śmiejemy w poranie, że to jest taki trochę psychiatryczny lekarz POZ. Od strony głowy. Mówimy o lekarzach rodzinnych, mówimy też o geriatrach, którzy też coraz częściej zwracają na to uwagę, że u starszych osób, to też jest taka dość istotna działka, sama depresja u seniorów będzie się objawiała nie w tak oczywisty sposób jak u młodych dorosłych czy u nastolatków, tylko będą lekarze mieli pacjenci do czynienia z maskami depresji, które nie do końca takimi somatycznymi. Różnego rodzaju dolegliwości bólowe, które nie za bardzo chcą się leczyć i wtedy coraz częściej rzeczywiście to widać. Myślą lekarze, nie psychiatrzy, o tym, że być może jest to depresja. Warto skonsultować ze specjalistą albo już samemu włączyć jakieś leczenie pierwsze. I to jest bardzo na plus. To z drugiej strony zupełnie biologicznie. Żyjemy jednak coraz dłużej. Ten starzejący się mózg będzie poza swoimi objawami takimi neurologicznymi czy związanymi z deficytami pamięci będzie mógł też produkować, mówiąc tak kolokwialnie, właśnie objawy też depresyjne. Między innymi. Mówiliśmy o plusach, ale też cały czas gdzieś tam bijemy się z takimi troszkę przekonaniami. One naprawdę też zdarzają się w takiej codziennej praktyce, które zniekształcają cały czas ten obraz psychiatrii, obraz depresji. W tym sensie, że zdarza się nieraz, nie dwa usłyszeć nam, że no tak, ci młodzi to teraz chorują na depresję, kiedyś to tego nie było. I w naszym pokoleniu, i mówią to osoby tam nie wiem, 60, 70 plus, tam nikt na żadne depresje nie chorował, do lekarzy się nie chodziło, a na pewno nie do psychiatrów. Oni tam zajmowali się wariatami. Tylko po prostu trzeba było iść do pracy i objawy, które mam, oczywiście nie są żadną depresją. Jakby się pan zachowywał, To jest pytanie pacjenta, na przykład do lekarza. Gdyby się okazało, że żona umiera, dzieci się tam rozwodzą, czy różne inne rzeczy, i opowiada o różnych sytuacjach życiowych. To są te czynniki reaktywne, które mogą spowodować depresję i często powodują. I to trzeba nazwać, nie? Bo tu oczywiście tabletki nie rozwiążą nam sytuacji życiowych, ale pomagają przez nie przejść.
No tak, ale mówi pan o tych sytuacjach zewnętrznych, natomiast, bo rozumiem, że to, co pan doktor powiedział, wiąże się z tym, że czasami nie mamy takich przeżyć, tak, ekstremalnych, tak. I wtedy łatwiej oceniać, tak, weź się w garść, jesteś leniem, przecież nic ci nie jest, nic się nie wydarzyło, nie chce ci się pracować.
A żeby to raz człowiek usłyszał, nie, w gabinecie, że no ale panie doktorze, od czego to, w końcu u mnie w życiu nic się nie wydarzyło właśnie, wszystko jest okej. No i jest tak, że rzeczywiście te pierwsze epizody depresyjne mogą być, mówiąc znowu kolokwialnie, włączane przez czynniki reaktywne. Nie musi się tak zdarzyć, ale zwiększa to prawdopodobieństwo. Natomiast już kolejne mają podłoże stricte biologiczne i może być najzupełnie najfajniejszy moment w moim życiu. Tak obiektywnie można powiedzieć. Jest lato, jestem na wakacjach, dobrze zarabiam, rodzina poukładana, ogólnie wszyscy zdrowi. A depresja się rozkręciła. No i wtedy jest duży znak zapytania, skąd? Przecież się nic nie wydarzyło. Nie musiało. Depresja ma charakter nawracający. Mówiliśmy sobie o tym te kilka audycji wcześniej, że ryzyko wystąpienia kolejnego epizodu, kiedy ktoś już zachorował na jeden w życiu, wzrasta już tam do 30 paru %, a po 3 przeżytych na przestrzeni całego życia, to ryzyko nawrotu jest takie, że właściwie zamieniamy pytanie nie czy nastąpi jeszcze jeden, tylko kiedy to będzie. I on naprawdę może się włączyć w momencie, kiedy wydawałoby się i subiektywnie, i obiektywnie naprawdę nic się nie dzieje. Bo to czynniki biologiczne już odgrywają rolę.
No czasami jest też tak, że osoby nie mające może dostatecznej wiedzy i nie mające też tych tak zwanych problemów rzeczywistych, mają poczucie winy. No jak? No wszystko się składa, tak? Tak jak pan doktor powiedział, i wakacje, i wszyscy zdrowi, i finansowo też jest w porządku. Więc może warto powiedzieć, że nie należy się obwiniać za to, że to po prostu tak działa. Biologia.
Jak mawiał w świętej pamięci ksiądz Kaczkowski, to a propos nie depresji, ale innych chorób. Choroba to nie kara. Jesteśmy istotami żywymi i choroba jest częścią biologii. Ona się zdarza. Rzeczywiście tak jest, że przy depresji dużo łatwiej o te zniekształcenia myślenia, takie pesymistyczne, które będą tym bardziej uruchamiały to nasze poczucie winy. Nie raz, nie dwa tak jest. Ono minie w trakcie leczenia, ale jak już ktoś do tego ma też wcześniej skłonności, to na pewno to bardziej wybrzmi. To zajmowanie się depresją dzisiaj jest o tyle też łatwiejsze, to też należy podkreślić, że znowu troszkę odczarowujemy też samo leczenie, bo nieraz nie dwa pacjenci zwlekają z tym leczeniem, bo nie chcę przyjmować psychotropów. Psychotropy się źle kojarzą, bo będę otumaniony, uzależniony, bo będę chodził jak zombie. Część leków tak działa, leki typowo przeciwdepresyjne zdecydowanie nie. Ale już w leczeniu depresji poza lekami będzie pomagała też aktywność fizyczna, wychodzenie do ludzi. Nie chce się w tej depresji, ale mimo wszystko, na początku nawet na siłę, ta aktywność socjotropiczna, tak to ładnie nazywamy. Pamiętanie o tym regularnym rytmie okołodobowym. Nawet jak nocą nie mogę przespać całej nocy, bo w depresji tak jest, że często się budzę wcześniej niż zwykle, ale mimo to staram się chodzić spać, czy tam położyć się do łóżka o tej samej porze i wstać też rano zawsze o tej samej porze, niezależnie od tego, jaka ta noc ciężka była. To jest unikanie używek wówczas. Znaczy w ogóle warto unikać używek, ale w leczeniu depresji tym bardziej tak warto. I to są te takie czynniki, można powiedzieć tak na pierwszy rzut oka, mniejszego kalibru, ale wcale nie mniejszego, równie istotne, poza lekami i psychoterapią, które zdecydowanie poprawiają i jakość życia w tej depresji i przyspieszają jej leczenie. To jest to, na co mamy wpływ i wtedy też temu pacjentowi się troszkę szybciej z tego powodu poprawia, że ma poczucie wpływu też na tą chorobę. Okej, ona się rozpoczęła, ale ja mogę coś z nią zrobić.
Od razu zostańmy przy lekach, bo przy silnej depresji to włączenie w farmakologii jest konieczne, pewnie jest. Pan doktor potwierdzi. I też mamy taką wiedzę, być może pacjenci przychodzą i mówią, panie doktorze, potrzebuję leki z grupy SSRI, bo już wie, jak to się leczy. Czy tylko leki, które powodują ten zwrotny wychwyt serotoniny, są lekami na depresję? Czy można podać też jakieś inne?
Podajemy inne, tak. SSRI jest, rzeczywiście przyjęło się, że to są leki tak zwane pierwszego rzutu. bo generalnie są dość dobrze tolerowane, bo stosunkowo mają mniej działań ubocznych albo też bardziej znośnych w stosunku do starszych grup leków. Leczenie trwa podobnie długo, no ale pacjent się od tych leków nie uzależnia, nie jest właśnie otumaniony. Jeśli chodzi o przyrost masy ciała, to różnie zależy jaki lek. Ale mamy też inne grupy leków, które również działają albo na serotoninę, albo na inne przekaźniki. Jeszcze tu wspomnę tylko noradrenalina czy dopamina, chociażby, które nie zawsze pacjenci tolerują właśnie leki z grupy SSRI, czy z powodu działań ubocznych, czy jakichś reakcji alergicznych. Wówczas właśnie te inne kategorie leków są pomocne. Natomiast cały czas są prowadzone badania nad nowymi grupami leków, które będą wpływały na zupełnie inny sposób. Na przykład na układ, to też tak wspomnijmy, chociaż tylko układ glutaminergiczny, który jest najbardziej takim głównym układem pobudzającym w naszej głowie. I jego regulacja, jak się okazuje, ma też bardzo istotne znaczenie w takiej etiologii depresji i w patofizjologii. No i pewnie za kilka lat doczekamy się zupełnie nowych kategorii leków. Na to liczę.
Czy one będą skuteczniejsze? Tego nie wiadomo.
Czas pokaże. Zwykle jest tak przy nowościach. Przeżywaliśmy to na fali ketaminy. To jest taki właśnie środek, żadna nowość. Przez lata funkcjonował jako środek znieczulający. Do tej pory tak jest wykorzystywany, ale też od kilku lat robi, można powiedzieć, wręcz furorę jako lek przeciwdepresyjny. No i zwykle z nowymi lekami można to podzielić ten okres na trzy fazy. Najpierw jest faza zachwytu. Na wszystko ketaminę dajemy. Potem jest faza totalnej negacji, że to w ogóle była jakaś bzdura i na pewno ludzie, ten badacze zostali wręcz przekupieni, żeby tylko promować ten środek. A później jest taka faza, powiedziałbym, takiego obiektywnego wyrównania, gdzie okazuje się, że dany lek no, nie jest takim jakąś totalną bzdurą. Też nie jest jakiś tam dużo lepszy niż inne dotychczas odkryte. W niektórych grupach pacjentów pomaga dobrze, w innych właściwie nie. No i tak właściwie się to wyrównuje. Pacjenci chorujący długo na depresję znają tę substancję, wartioksytyna. Nazwy handlowe nie będziemy wymieniali oczywiście. I to też był określany jako taki top of the top. Najlepszy lek do tej pory wymyślony na leczenie przeciwdepresyjne. Rzeczywiście skuteczny. No i przez pierwsze kilka lat dawano właściwie na wszystkim pacjentom, którzy w jakiś sposób mieli objawy depresyjne. Właściwie wręcz bez patrzenia na to, czy to jest depresja, epizod depresyjny, depresja nawracająca, depresja towarzysząca zaburzeniom osobowości. No i się właściwie okazywało, że u części osób świetnie działa, u innych, no a tak niekoniecznie. I po kilku latach właśnie się ten zachwyt troszkę wyrównał i teraz wiemy, że jak mamy tą depresję przy zaburzeniach osobowości, to właściwie ten, no szkoda pieniędzy na taki lek. Przy depresji nawracającej? Kapitalnie. Naprawdę robi bardzo dobrą robotę. No i tak.
Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę. Jak słychać, cały czas mamy nowe informacje, nauka się zmienia, więcej doświadczeń się robi. Pytanie, na które odpowiemy w drugiej części, to czy jest coś takiego jak depresja wrodzona i nabyta? Doktor Wojciech Pączek, psychiatra, jest dzisiaj naszym gościem.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o depresji. Staramy się mówić o takich rzeczach, które nie są oczywiste i powszechnie znane. Czy spojrzenie na depresję się zmienia? I czy wiedza, która była przed 30 laty, 40 laty na temat choroby jest teraz zupełnie inna? Czy mamy jakieś nowe dane? Sama pamiętam, jak przeczytałam kiedyś podręcznik dla lekarzy profesora Bilikiewicza i czy od momentu słynnego Bila, tak? Bo tak studenci mówili na seniora i na syna. Nie wiem, czy pan doktor jeszcze miał okazję.
Ja już nie. Znaczy, uczyłem się u lekarzy, którzy byli wychowankami profesora Bilkiewicza seniora. Współpracowali z profesorem Bilkiewiczem juniorem, czyli Adamem. Ale samych ich nie poznałem. Profesor Bilkiewicz Adam zmarł, jak ja byłem studentem. No, a profesor senior, no to tak dużo, dużo wcześniej.
No właśnie, ale czy od czasu tutaj duetu ojca i syna profesorów Bilikiewiczów ta wiedza mocno poszła do przodu?
Wręcz galopująco. Ten podział na depresję endogenną, depresję egzogenną, może powiedzieć nawet użyteczny, ale już odszedł do lamusa. Cały czas nie znamy jednoznacznej przyczyny depresji, ale rzeczywiście coraz więcej obszarów badań poruszamy, o których wiemy, że mogą być zaangażowane na jakimś etapie w tą patofizjologię depresji. I to są obszary, które właściwie jeszcze pewnie kilka lat, kilkanaście lat temu w ogóle nie były o to podejrzewane. Już tam może pomijając kwestie dzisiaj oczywiste, genetyczne, pewne skłonności do w ogóle zaburzeń psychicznych, a do depresji tym bardziej, to jedno z takich bardzo obiecujących gałęzi badań, którą zajmuje się psychoimmunologia, jest właśnie kwestia tego, że być może, no nawet nie być może, po prostu wiemy, że tak jest, depresja określana też jest jako choroba zapalna mózgowia. Dlatego, że też w jej patofizjologię zaangażowane są takie białka, które mamy w naszym organizmie, cytokiny prozapalne, które zwiększają swoje stężenie właściwie przy każdym zapaleniu, jakiego doświadczamy w naszym organizmie, infekcjach różnych i tak dalej. I odkryto już parę lat temu, że ich poziom również rośnie, kiedy chorujemy na depresję. I z kolei spada, kiedy włączane jest leczenie. Ma to o tyle istotne znaczenie, że nauka idzie w tę stronę, żeby być może wykryć, bo tutaj cały czas prace nad tym postępują, konkretne cząstki biologiczne, białka różnego rodzaju, które moglibyśmy nazwać właśnie markerami depresji, które by pomogły nam przewidywać pewne zjawiska. W innych chorobach, na przykład chorobach onkologicznych, to się bardzo fajnie dzieje i znamy konkretne markery różnych typów nowotworów, nie wszystkich oczywiście, ale niektórych tak. I prace nad takimi markerami w depresji też już trwają od dekad. No ale na razie kończyły się właściwie tak na, no trochę w ślepą uliczkę część tych badań szła. Natomiast w zakresie właśnie tutaj tej immunologii okazuje się, że być może tutaj będzie można rzeczywiście określić takie markery, co za tym idzie. Pacjent jeszcze nie rozwinie objawów takich widocznych, klinicznych, a te stężenia już będą rosły, już będziemy widzieli, że coś się dzieje w tym organizmie, w tym mózgowiu. I w drugą stronę będziemy mogli łatwiej monitorować to leczenie, czy ono jest skuteczne, czy nie, tak obiektywnie. To bardzo na plus, bo to jest właśnie kolejny obszar badań, o którym wiemy, że być może, znaczy nawet nie być może, tylko jest bardzo konkretnie zaangażowany właśnie w patofizjologię depresji.
Kolejna rzecz, o której chyba jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj w naszym programie, czy anhedonia to jest depresja? Czy to jest zupełnie inna jednostka, niechorobowa, bo anhedonia to jest taki przedłużający się smutek, tak? Często mówi się, że depresja to jest smutek. Tak. Już wiemy, że tak nie jest, że to różnie bywa, że są maski depresji i że smutek nie jest tym podstawowym wyznacznikiem choroby.
Anhedonia to rzeczywiście bardzo ciekawy objaw, tak z punktu widzenia psychiatrii, czy w ogóle stan. Każdy z nas go na przestrzeni swojego życia doznał. To jest brak odczuwania przyjemności. Tyle właściwie oznacza ten wyraz z greckiego. W psychopatologii zaprzęgnęliśmy go do opisu objawów depresyjnych. I zwykle tutaj można, szukając w słowniku psychiatry wyrazu anhedonia, to zwykle byśmy go właśnie mieli przyklejonego do objawów depresji. Sama anhedonia nie musi być jeszcze objawem depresyjnym, ale tak jak pani redaktor mówiła, przedłużająca się, czyli tracę przyjemność z rzeczy, które do tej pory mnie cieszyły, no, powinna rzeczywiście zwrócić uwagę. Po jednym objawie nie rozpoznajemy żadnej choroby. Natomiast anhedonia należy do tych kluczowych czynników osiowych depresji razem z tym obniżonym nastrojem, z tym smutkiem, z apatią, czyli brakiem motywacji do różnych działań, która wcześniej występowała, i energią, czyli brakiem energii. A właściwie, jak to pacjenci często mówią, takim odczuwanym, nasilonym zmęczeniem. I te objawy powinny być spełnione razem, powinny trwać powyżej 2 tygodni i wtedy właściwie z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że tak, to wszystko razem to jest zespół depresyjny. Ważne jest to, żeby albo pacjenci o tym sami wspomną, albo wyjdzie nam ta informacja w toku badania, że te objawy pojawiły się w pewnym momencie. Mamy oś życia i w pewnym momencie pacjent albo jego otoczenie zauważa zmianę. Do tej pory cieszył się ten nasz pacjent, ten członek rodziny różnymi zainteresowaniami, cieszył się ze spotkań rodzinnych, miał swoje ulubione formy spędzania czasu i widać, że od jakiegoś momentu, kilku tygodni, miesięcy nierzadko, no tego nie ma. O, nie z przyczyn obiektywnych, tylko nie chce tego wykonywać. Albo robi to na siłę, ale nie da już mu to takiej radości jak wcześniej. I to jest właśnie ta anhedonia. Sprawdzamy dodatkowo, czy występują inne objawy. Zwykle tak, bo lubią iść właśnie w parze albo w większej grupie. No i mamy te objawy depresyjne. Wówczas spełnione kryteria depresji. I część leków rzeczywiście jest wręcz celowanych na tą anhedonię, bo tutaj wiemy, że na poziomie mózgowia odpowiada za to zmniejszone wydzielanie dopaminy z kolei. No i część leków rzeczywiście właśnie w to celuje.
Czyli anhedonia jest składową depresji, tak?
Tak, tak, w psychopatologii tak byśmy właśnie powiedzieli, że jest jednym z głównych objawów, które depresji towarzyszy.
Czyli to nie jest taki stan, który może trwać bardzo długo, nawet przez parę lat, jeżeli rzeczywiście mówimy o tej anhedonii. W tak długim okresie to na pewno wskazuje na depresję, tak?
Sama anhedonia jako fizjologia nie będzie trwała tam tygodniami czy latami. Gorszy dzień, kiedy nie odczuwam przyjemności z rzeczy, które robię, każdemu może się przytrafić. Nawet te kilka dni, jak najbardziej tak. Ale jak to się już układa w tygodnie, to świadczy o tym, że ten mózg, mówiąc kolokwialnie, zaczyna chorować. I jeśli ta anhedonia jest tym objawem najbardziej takim wybrzmiewającym, to prawdopodobnie, może powiedzieć, że wręcz ze stuprocentową prawie pewnością, no nie jest sam. Ten objaw nie jest izolowany, za nim idą inne objawy, które być może nie są tak bardzo jeszcze przez pacjenta zauważane, ale one już sobie istnieją i się rozwijają. No więc tak, wszystko idzie w kierunku depresji wtedy.
Panie doktorze, ciekawa też jest kwestia, czy najpierw w depresji zanika działanie, a później emocje? Jak to w ogóle się dzieje z tymi emocjami? Czy my je odcinamy? Czy to jest wszystko tak, jakbyśmy mieli właśnie szarą szybę, świat jest cały szary, gdzieś te emocje są pochowane?
Już mówię. Uczyliśmy się na specjalizacji o depresji, to uczono nas, że właśnie objawy depresyjne, one w określonej kolejności następują i w tej odwróconej kolejności się redukują. Następuje remisja. I to, co pacjenci zauważają, często jako te pierwsze objawy, to te z zakresu życia popędowego, które de facto są już właściwie jednymi z ostatnich, jakie wystąpiły. Czyli mamy zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, zaburzenia libido. No to są konkretne rzeczy, które rzeczywiście człowiek zauważa. Ale już dużo wcześniej nastąpił ten smutek, nastąpił redukcja aktywności, nasilił się lęk. Nasilający się lęk też często pacjenci zauważają. Ale te wcześniejsze otoczenie zauważy, a sam pacjent niekoniecznie. Gdzieś tam na końcu mogą się pojawić myśli samobójcze. Ale to nie jest warunek do rozpoznania depresji. No i teraz w drugą stronę. Jak leczymy, to też szybciej, jako jeden z pierwszych, poprawi się gdzieś ten sen, apetyt. To będzie trochę stymulowany lekami. W dalszej kolejności poprawi się napęd. Ta energia się poprawi. Motywacja później. Dopiero w dalszej kolejności wyredukuje się smutek, a zupełnie na końcu, i to na końcu to jest nawet kwestia 4 miesięcy albo i do pół roku, poprawia się koncentracja uwagi, bo funkcje poznawcze w depresji też niestety lubią szwankować. Ta kolejność okazuje się czasem mieć istotne znaczenie, chociaż często to są takie teoretyczne rozważania. Ale gdybyśmy mówili o tym ryzyku samobójstwa, które w depresji jest, i gdybyśmy, niemałe, 25%, i gdybyśmy mieli celować w jakiś taki punkt w czasie leczenia, kiedy to może nastąpić, albo który z tych momentów jest, powiedzmy, taki najbardziej newralgiczny, to pewnie byłby to ten moment, kiedy leki spowodowały już właśnie, że ten napęd się poprawił, motywacja się poprawiła, ale nastrój jest ciągle jeszcze obniżony. Czyli ja ciągle jestem smutny, ja te myśli samobójcze mam, ale jeszcze te kilka tygodni temu to mi się nic nie chciało, więc właściwie one sobie tylko były, ale ja i tak z łóżka nie wychodziłem. Tak teraz już wychodzę z łóżka, a one ciągle są.
Czyli więc tutaj jest moment, żeby pracować nad emocjami, tak?
To jest moment, żeby pracować intensywnie nad emocjami raz, a i właśnie od tej drugiej strony to niebezpieczne, to jest ten moment, kiedy ta faza z myślenia przechodzi do czynów. To jest ten moment zagrożenia, że tutaj się może rzeczywiście te myśli samobójcze czy zamiary mogą się przerodzić w konkretną próbę samobójczą. To jest taki moment troszkę niebezpieczny, bo już trochę czasu minęło od rozpoczęcia leczenia. Leki już zaczęły pokazywać swoje efekty terapeutyczne, No i widzimy tak po funkcjonowaniu pacjenta, że no to chyba rzeczywiście tak, że idzie w dobrą stronę. No i nagle następuje takie załamanie, bo on, albo my nie wypytaliśmy, albo on nam nie powiedział i no i tak.
No właśnie, dlatego tak często podkreślają lekarze specjaliści, między innymi pan, że psychoterapia jest równie ważna jak farmakologia, bo ona właśnie pozwala nam poprawić emocje, przykierować myślenie i pracę nad przekonaniami. I na zakończenie, panie doktorze, bo naprawdę nie mamy już czasu, czego rodzina nie powinna robić, jeżeli osoba z najbliższego otoczenia ma depresję? Jakie błędy najczęściej się powtarzają?
Otóż pewnie mówilibyśmy o tych osławionych.
Weź się w garść. Tak, ale to już wszyscy wiemy, że
oczywiście,
to
że tak. Nie to działa. Jest podążanie trochę za myślami i za chęcią pacjenta. Stymulujemy oczywiście do tego, żeby jednak ta aktywność jakaś występowała. Typu, jeśli masz ochotę, pewnie nie ma, ale jeśli masz, to okej, możemy razem gdzieś wyjść, chociaż na spacer. Jeśli masz ochotę porozmawiać, na początku pewnie nie mam, ale jeśli byś miał, to ja jestem obok. Możemy pogadać. Nie z lekarzem, nie z fachowcem, po prostu z kimś, kto zna mój świat, podziela moje gdzieś tam poglądy. Daj mi czas po prostu.
Czyli nie przyspieszać, a towarzyszyć, tak?
Zdecydowanie.
Bo często najbliżsi członkowie myślą, że jeżeli natychmiast czegoś nie zrobią, no to nie pomogą tej osobie, a to jest błędne myślenie.
Życie nam ogólnie przyspieszyło, więc też często nasze oczekiwania są takie, żeby się działo szybko. Tak jak czasem w leczeniu chirurgicznym, nie? Wycinamy jest... Okej, no to leczenie przeciwdepresyjnego nie przyspieszymy. Ono musi trwać określoną ilość czasu, czyli co najmniej te kilka miesięcy samej poprawy, przyjmowania leku to dłużej. No i wtedy po prostu właśnie o to chodzi, żeby towarzyszyć. To nie ma co narzekać, że czemu on się jeszcze lepiej nie czuje. No może się nie czuć lepiej, ale nie ma co budować u niego tego poczucia winy tego pacjenta, że właśnie, że to jego wina, że się jeszcze lepiej nie czuje. Nie będzie. Przez jeszcze jakieś kilka miesięcy nie będzie się dobrze czuł, ale w końcu tak.
Musimy kończyć i takim optymistycznym akcentem pewnie, że to jest choroba całkowicie wyleczalna, że na szczęście nauka poszła tak do przodu, że mamy i farmakologię, i psychoterapię, i dużo konkretnej wiedzy na temat bardzo ciężkiej choroby, jaką jest depresja.
Tak jest. Epizod depresyjny jest chorobą, którą rzeczywiście trzeba leczyć. Jest poważną chorobą, ale która generalnie jakieś dobrze za nią weźmiemy, ma dobre rokowanie.
Powiedział pan doktor Wojciech Pączek, psychiatra. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Strefa komfortu.